Tak jak zapowiadałam wcześniej, będziemy teraz rozmawiać o niepokojącym raporcie Amnesty International dotyczącym szerzenia technologicznie wspieranej przemocy, nienawiści wobec osób LGBTI w Polsce. Naszym gościem jest Anna Matras, która jest analityczką do spraw prawnych Amnesty International. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
A ja dziękuję, że pani przyjęła to zaproszenie. Będziemy niestety rozmawiać o nienawiści. Sam tytuł tego raportu, Śmierć przez tysiąc cięć. O co chodzi?
To jest tak naprawdę tłumaczenie z angielskiego Death by Thousand Cuts. To jest takie wyrażenie, które wzięło się z tak naprawdę chińskiej tortury. Jednej z najstraszliwszych, jakie można sobie wyobrazić, która polegała właśnie na takim powolnym zabijaniu ofiary bardzo małymi nakłuciami aż do wykrwawienia się. I to niestety obrazuje, jak czują się osoby, które zderzają się z hejtem w sieci, z hejtem w tym przypadku na platformie X. To są nieustające, może wydaje się na pierwszy rzut oka nieduże komentarze, posty, ale to wszystko sumując się powoduje, że czasami życie osób, które się z tym spotykają w sieci, jest praktycznie niemożliwe.
Bo słowa nie tylko ranią, ale słowa też potrafią zabić. To brzmi jak banał, ale ja bym jednak broniła banałów w naszym życiu, bo nawet jeśli to brzmi banalnie, to za tym niestety, ale stoi jakaś prawda.
No niestety mieliśmy dużo przykładów takich tragedii właśnie wśród społeczności LGBTI, która jest też taką szczególnie narażoną na właśnie na tą nienawiść, na jakieś takie dyskryminujące komentarze w przypadku osób transpłciowych też, czy misgendering, czy wszelkiego rodzaju jakieś tam uwagi. No i niestety to nieraz doprowadza do tragedii, nawet jeżeli nie kończy się śmiercią, to często kończy się tym, że takie osoby mają później różne problemy gdzieś tam psychiczne, muszą korzystać z pomocy. To nie jest też tak, że to, co dzieje się tylko w sieci, zostaje w sieci. To niestety przenosi się na codzienne życie. To są prawdziwe osoby, które stoją za tymi profilami i to są prawdziwe osoby, które doświadczają tej przemocy, nienawiści i które cierpią z tego powodu.
Dlaczego wybrano platformę społecznościową X, dawny Twitter?
Powodów jest kilka, to znaczy raport, czy to badanie, które Amnesty prowadzi, jest prowadzone kilkutorowo, bo jest też inna część badania, jeszcze nie opublikowana, która będzie dotyczyła platform należących do Mety. Także to nie będzie tylko X w ogólnym rozrachunku, natomiast no, X też jest, myślę, że platformą szczególną pod względem nasilenia takich zjawisk negatywnych. Jest też na pewno, zwłaszcza po przejęciu tej platformy przez Ilona Muska, stała się takim w pewnym sensie, można powiedzieć, laboratorium nienawiści, bo wiemy, że też zniesienie różnych ograniczeń, różnych polityk bezpieczeństwa, redukcja tych inżynierów, którzy mieli się zajmować też moderacją treści, ale też właśnie osób odpowiedzialnych za te polityki bezpieczeństwa, za to utrzymanie bezpieczeństwa na tej platformie, no to wszystko stało się takim można powiedzieć dobrym obiektem badawczym, żeby zobaczyć, jak takie działania wpływają na to, że rzeczywiście ta platforma jest po prostu zalana nienawiścią.
Coś, co zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, bo brzmi trochę jak informacja niewiarygodna, jak fake news, ale taka jest prawda, bo to pochodzi z raportów X. Otóż okazało się, że firma zatrudnia tylko dwóch moderatorów treści mówiących po polsku, z czego dla jednego ten język jest językiem ojczystym, a dla drugiego tym drugim językiem. I właśnie te dwie osoby są odpowiedzialne za całą populację w Polsce.
Dokładnie, za ponad 5 milionów użytkowników i użytkowniczek Twittera w Polsce. No to jest niewyobrażalne, bo jeżeli pomyślimy, ile ta ilość użytkowników, użytkowniczek X-a może wygenerować treści, no to nie ma żadnych szans, żeby dwójka moderatorów była w stanie je efektywnie sprawdzać. X opiera swoją weryfikację przede wszystkim na weryfikacji maszynowej, no ale nie trudno sobie wyobrazić, że w wielu sytuacjach albo to będzie weryfikacja nadmiarowa, bo czasami bywa i tak, że właśnie z drugiej strony na przykład treści wrzucane przez różne grupy mniejszościowe są usuwane nadmiarowo, no ale z drugiej strony, i to jest dużo częściej spotykany przypadek, po prostu nie wyłapuje tych treści, bo czasami to jest kwestia jakichś niuansów językowych. Takie osoby, które celują też w różne grupy mniejszościowe, w tym na przykład właśnie w społeczność LGBTI, zdają sobie sprawę, że używanie wprost pewnych określeń spowoduje, że takie treści mogą zostać usunięte, no więc stosują różnego rodzaju wybiegi i teraz człowiek posługujący się językiem polskim, który zobaczy taką treść, jest w stanie wyłapać, co z nią jest nie tak, ale maszyna już nie, bo maszyna będzie się opierać tylko i wyłącznie na znaczeniu językowym, bez tego kontekstu, który za nim idzie.
Co przynosi ten raport?
Mam nadzieję, że większą świadomość tego, co się dzieje, bo myślę, że to jest wciąż jeden chyba z największych problemów, że większość z nas, ja też jeszcze do niedawna myślę, że w dużej mierze nie dostrzegałam skali problemu, nie dostrzegałam tego, że to nie są tylko słowa jakichś tam osób, które na Twitterze, na X się wypisują takie komentarze, ale to jest też model biznesowy, to jest właśnie niewłaściwa moderacja, to jest cały szereg zaniedbań po stronie platformy, które wpływają na to, jak ta nienawiść, przemoc szerzy się na takiej platformie.
Powiedziała Pani o skali. Właśnie, jaka to skala?
Powiem tak, wszystkie komentarze osób, z którymi rozmawialiśmy, bo raport opiera się też na rozmowach, mówią, X to jest zalew nienawiści. Z naszych badań wynika, że 1/4 postów, z którymi stykają się osoby, które już są, powiedzmy, w jakiejś takiej trochę też bańce, bo to też jest ciekawy kontekst, że te treści przede wszystkim trafiają do osób, które już się w jakiś tam sposób zainteresują, na przykład prawicowymi treściami, i one w tym momencie zaczynają być karmione takimi treściami, które już mają właśnie charakter mowy nienawiści, które są nakierowane przeciwko właśnie albo społeczności LGBTI, albo innym grupom mniejszościowym, i 1/4 później treści, które trafiają do takich osób, to są treści, które mają właśnie taki charakter dyskryminujący, homofobiczny, transfobiczny i tak dalej.
Czyli to działa w ten sposób, że tak naprawdę ten hejt jest kierunkowany celowo w stronę, no tutaj akurat mówimy o środowisku społeczności LGBTI, ale myślę, że ten mechanizm dotyczy różnych społeczności, też mniejszości narodowych, jak rozumiem, i innych takich społeczności, które mogą być, krótko mówiąc, obiektem nienawiści.
Tak, tak, jak najbardziej. No tu też niestety przenosi się do sieci to, co obserwujemy w życiu publicznym, czyli taka polaryzacja społeczeństwa, taka też zmiana w debacie publicznej, która spowodowała, że coraz więcej staje się dopuszczalne. Rzeczy, których kiedyś nie można by było powiedzieć, dzisiaj padają od prawa na lewo. I niestety to też, jak zachowuje się klasa polityczna, po prostu to się przenosi do sieci. I w sieci te treści są w jakiś sposób amplifikowane. To znaczy algorytm wyłapuje, że mamy osobę zainteresowaną, powiedzmy, prawicowymi treściami, i nakierowuje na jak największe zaangażowanie, czyli na to, żeby taki użytkownik, który już zaczął coś tam czytać, żeby on jak najwięcej klikał, jak najwięcej pisał, a klika tym więcej, im bardziej, powiedzmy, stosuje kontrowersyjne treści dostaje, czy takie, które mogą wzbudzić jak najwięcej uwagi, które właśnie, no i niestety w bardzo dużej mierze to są właśnie takie treści, które mogą mieć znamiona czy mowy nienawiści, czy są w jakiś sposób dyskryminujące, bo to one wywołują to największe zaangażowanie, nie są ukrywane, bo w jakiś sposób to sprawia, że ten użytkownik pozostanie na platformie na dłużej, a im dłużej zostaje, tym więcej jego danych platforma może zebrać i tym bardziej może to wykorzystać do targetowania reklam, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się po prostu do spieniężenia tego zainteresowania.
Czy możemy coś zrobić? Państwo, publikując ten raport, jednocześnie twierdzicie, możemy to zmienić. Czy możesz to zmienić? Tutaj chodzi o wdrożenie aktu o usługach cyfrowych w Polsce. Co stoi za tą taką tajemniczą nazwą? Może nie tajemniczą, ale jednak nie do końca, myślę, wiemy, o co chodzi.
Już tłumaczę. Akt o usługach cyfrowych to jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które reguluje tak naprawdę po raz pierwszy w taki kompleksowy sposób właśnie kwestie związane z zagrożeniami online ze strony, mówi też dużo o obowiązkach właśnie dużych i bardzo dużych platform w zakresie bezpieczeństwa w sieci, właśnie też ochrony przed naruszeniami praw człowieka, czy w ogóle praw podstawowych. I ta regulacja tak naprawdę powinna być bezpośrednio stosowana, bo jest to rozporządzenie unijne, czyli jego przepisy obowiązują od 17 lutego zeszłego roku. Natomiast niestety sytuacja wygląda tak, że w Polsce nie ma odpowiednich procedur, które pozwalałyby na korzystanie z tego rozporządzenia, ponieważ ono mówi też o takich procedurach odwoławczych, i o tym, że tak naprawdę powinien być stworzony system, w którym użytkownik ma możliwość odwoływania się od decyzji platformy dotyczących usunięcia nielegalnych treści. Powinien zostać też wyznaczony koordynator do spraw usług cyfrowych, czyli taka osoba, która właśnie w pewien sposób zarządza czy wprowadza w życie te przepisy, ale też jest takim kontaktem na poziomie unijnym, międzynarodowym, bo tam są też uregulowane takie kwestie na poziomie międzynarodowym dotyczące też między innymi obowiązków takich sprawozdawczych, szacowania ryzyka naruszeń przez te bardzo duże platformy. No i niestety w Polsce ciągle procedowana jest ustawa, która wdroży te przepisy, czyli stworzy u nas tą procedurę właśnie między innymi odwoływania się od decyzji platform, ale też został póki co tymczasowo powołany koordynator do spraw usług cyfrowych. Jest to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, natomiast ma bardzo ograniczone kompetencje, które w zasadzie ograniczają się do takich czynności techniczno-organizacyjnych, natomiast nie ma całego szeregu kompetencji właśnie na poziomie m.in. tych procedur odwoławczych, które przysługiwałyby mu wprost z rozporządzenia.
Oczywiście ta nasza aktywność może polegać między innymi na podpisaniu petycji o pełne wdrożenie aktu o usługach cyfrowych w Polsce, ale proszę mi powiedzieć, czy takie rozwiązania mogą zatrzymać to, co się dzieje? Mogą zatrzymać te praktyki, mogą zatrzymać te fale nienawiści?
Myślę, że przede wszystkim jest to dobry pierwszy krok. Jest to w ogóle bardzo potrzebny i bardzo dawno już oczekiwany krok. Trochę jest tak, że nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądać. Ja niestety, i mówię to jako prawniczka, mam takie smutne poczucie, że prawo bardzo nie nadąża za rozwojem technologii i za tym, co dzieje się online. Ale jest to na pewno jakaś taka ważna próba i mam nadzieję, że przyniesie efekt. Nie jestem pewna, Czy jesteśmy w ten sposób całkowicie wyeliminować hejt z sieci, ale no, to jest niestety tak jak w naszym codziennym życiu. Bardzo ważna jest też edukacja, bardzo ważna jest świadomość społeczna. Bardzo ważne jest chociażby to, żeby ludzie sobie uświadomiali, że to, że piszą coś online, to nie działa inaczej niż gdyby wysłali komuś powiedzmy list z pogłyszkami, to jest jakby dokładnie ten sam akt. I, no i ta taka wzrastająca świadomość, więc to powinien być tak naprawdę system połączonych działań. Z jednej strony regulacje prawne, bo one muszą być i są konieczne do tego, żeby w ogóle była jakaś możliwość przeciwdziałania temu, ale równocześnie bardzo ważne jest to, żebyśmy też edukowali siebie nawzajem, żebyśmy podnosili tą świadomość taką społeczną. Nawet też o tym właśnie, jak działają takie platformy.
Ten raport jest częścią kampanii zatytułowanej Wyloguj nienawiść. Bardzo dobre hasło, nośne. Tylko myślę sobie o tym, że ja nie potrafię, być może pani potrafi, powiedzieć, jak można wylogować tę nienawiść? Jak można sprawić, żeby ona tak nas nie przytłaczała, żeby tak nas nie oblepiała, bo w gruncie rzeczy nawet jeśli mamy tak zwaną grubą skórę, to z nami zostaje. To jest jednak ten rodzaj działalności, emocji, która niszczy człowieka. Oczywiście niszczy też tego, kto sieje nienawiść, ale w większym stopniu oczywiście uderza w tego, kto jest adresatem tej nienawiści. Ale właśnie, jak pani myśli? No trzeba próbować, to fakt, ale jak to zrobić?
Bardzo chciałabym wiedzieć. Myślę, że to w ogóle jest chyba taki większy problem, z którym bardzo się spotykamy w ostatnich czasach. On nie dotyczy tylko sieci, on dotyczy pogłębienia nastrojów społecznych właśnie przeciwko, czy to osobom LGBTI, czy to uchodźcom, czy osobom w ogóle o innym kolorze skóry, czy w jakikolwiek inny sposób innych czasach, które są w jakiś sposób też niepewne, bo na pewno narasta jakieś takie poczucie zagrożenia na świecie i myślę, że przede wszystkim trzeba pilnować siebie i tego, jak my reagujemy na takie czasy, jak my i osoby wokół nas się zachowujemy i chyba właśnie to, co dla mnie zawsze jest takim wyznacznikiem, to jest taka próba zmieniania chociażby tej małej przestrzeni wokół siebie, bo jeżeli ja przekonam chociażby, nie wiem, swoją rodzinę i znajomych do tego, żeby zweryfikować w swojej głowie to, co robimy w sieci, to, co mówimy o osobach wokół nas, uświadamiać, że to nie są tylko puste słowa rzucone gdzieś tam, ale to ma realne przełożenie na czyjeś samopoczucie, na czyjeś funkcjonowanie w szerszym wymiarze. To jest to, co ja próbuję robić i wydaje mi się, że gdyby każda z nas podjęła chociaż taką próbę, to na pewno trochę by się zmieniło ku lepszemu.
Od małych rzeczy, od małych kręgów.
Dokładnie.
Żeby one, tak jak kamyk puszczony na wodzie, żeby te kręgi się rozszerzały. To na pewno. Może też powinniśmy sobie, czy dobrze by było, żebyśmy sobie uświadomili, że to jest też taki mechanizm stary jak świat, co obrazuje przysłowie, które przecież, czy też sentencja, która już w starożytności funkcjonowała, dzieli rządź. Czyli tak naprawdę takim bardzo podzielonym społeczeństwem łatwiej się rządzi. Więc może z takiego oburzenia, że nie chcemy być wykorzystywani, nie chcemy być przedmiotem czyichś działań po to, żeby komuś było lepiej nami sterować, to może też taka motywacja poza tą podstawową ludzką.
To jest bardzo dobra motywacja i tak naprawdę dokładnie w ten sam sposób działają właśnie algorytmy X-a. Dzieląc nas, rządzą czy zarabiają, budują swoją markę i swoją pozycję na rynku.
Mówiła pani, że za tym raportem pojawią się kolejne, też dotyczące, jak rozumiem, platform społecznościowych. Jakie są inne działania w ramach kampanii Wyloguj Nienawiść? Planowane?
Mamy najbliższy piątek w Warszawie na pokaz takiego krótkometrażowego filmu dokumentalnego, w którym bohaterki, bohaterowie, osoby bohaterskie naszego raportu opowiadają o swoich doświadczeniach, pokazuje trochę jak wygląda to życie społeczności LGBTI w mediach społecznościowych. Natomiast po prelekcji filmu będziemy też prowadzić panel dyskusyjny, po części na temat raportu, ale też na temat w ogóle wpływu tych wielkich korporacji technologicznych na tak naprawdę przestrzeganie praw człowieka. Ale będziemy też rozmawiać o właśnie między innymi regulacjach prawnych, które są i powinny funkcjonować między innymi w Polsce. Także to w piątek o 18 w Kinie Muranów. Także serdecznie zapraszamy. Będziemy też tworzyć grę. Tutaj na razie za dużo nie mogę zdradzić, bo jesteśmy w trakcie konkursu na grę, ale można jeszcze przesyłać zgłoszenia właśnie taką, która będzie trochę pokazywać te mechanizmy działania, trochę bardziej przybliżać w taki metaforyczny sposób, jak funkcjonuje X, jak może się czuć właśnie taka osoba narażona na nienawiść w sieci. I będziemy też prowadzić działania edukacyjne, także zachęcam do śledzenia tego, co się dzieje w kampanii, bo dzieje się dużo.
Dzieje się dużo. Tak jak pani powiedziała, w piątek w kinie Muranów ten film będzie można zobaczyć. Natomiast czy on później będzie prezentowany chociażby w sieci?
Jak najbardziej, na pewno na naszej stronie internetowej będzie gdzieś możliwość go znaleźć. Mamy nadzieję, że może uda się jeszcze gdzieś w jakichś też szerszych mediach pokazać. Zobaczymy.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję za to, co robicie, bo to jest bardzo ważna sprawa. Ten mechanizm, o którym tutaj pani mówiła, jak to działa na platformie społecznościowej, akurat w tym wypadku mówiłyśmy o X-ie, czy też mówiła pani o X-ie, jest o tyle przerażający, że no można sobie to wyobrazić. Jeśli ta nienawiść jest w sposób bardzo taki, powiedziałabym, cyniczny, kierowana w stronę konkretnych osób, które właśnie być może czują się samotne, które nawet jeśli nie są samotne, to są bardzo wrażliwe na tego rodzaju treści, tak bardzo je to rani. To jest taki bezmiar właśnie cynizmu i takiej no brakuje mi słów. Brakuje mi słów, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby właśnie te osoby nie czuły się bezsilne, bo bezsilność jest jednym chyba z najbardziej przykrych uczuć, jakie mogą towarzyszyć człowiekowi, zwłaszcza kiedy czuje się słabiej.
To prawda. Ja też pamiętam, jak niestety kiedyś w rozmowie, być może też to była audycja, już teraz nie pomnę szczegółów, ale była rozmowa na temat zmian prawnych dotyczących osób transpłciowych i właśnie osoba, która też była zaproszona do rozmowy, reprezentująca społeczność osób transpłciowych, powiedziała coś takiego, że w zasadzie to nie ma znaczenia, bo i tak możemy liczyć tylko na siebie finalnie. No, ja bym chciała, żeby osoby z grup mniejszościowych, ze społeczności dyskryminowanych nie czuły się w taki sposób, tylko czuły, że naprawdę mają narzędzia, z których mogą korzystać i że mają to wsparcie też w społeczeństwie, ale też w klasie politycznej i w narzędziach prawnych, żeby nie mieć tego poczucia, że mogą liczyć tylko i wyłącznie na siebie.
Dziękuję bardzo. Anna Matras, analityczka do spraw prawnych Amnesty International, była gościem Fonosfery. Dziękuję raz jeszcze.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
A ja zapraszam jutro kolejne wydanie spotkania z reportażem. Naturalnie będzie też rozmowa. Natomiast tak się składa zupełnie nieprzypadkowo, że już za chwilę po wiadomościach Radia Szczecin, audycja Radio Szczecin na wieczór, którą poprowadzi Małgorzata Frymus, i zaczynamy od tematu bardzo pokrewnego. Hejt a młodzież. Jak sobie z tym radzić? I czy można sobie z tym poradzić? I do kogo się zwrócić? Zapytaj eksperta. Cykl Zapytaj eksperta dziś bardzo mocno koresponduje też z tym, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy. Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Agata Rokicka, dobrego wieczoru.